Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
Halo Zielona Góra, halo Lubuskie, tu podcast o biznesie i nie tylko, czyli Włącz się. I z takim apelem zwracamy się do słuchaczy w ostatnim naszym spotkaniu przed wakacjami.
A dzisiejsze spotkanie to spotkanie dla nas, ale mam nadzieję, że też dla Was wyjątkowe, dlatego że obchodzimy mały jubileusz. To już 10. wydanie naszego podcastu.
Malutki,
ale mam nadzieję, Pawle, że to jest początek naszej pięknej, długiej drogi.
Pięknej
przyjaźni. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy właśnie o wakacjach. Pomogą nam w tych rozmowach ludzie, którzy na turystyce się znają. I myślę, że będą mieli ciekawe informacje.
Dzisiejszymi gośćmi będą Justyna Wiśniewska, reprezentująca biuro podróży Lemon & Lime. Dobry wieczór, Justyno.
Dobry wieczór.
Drugim natomiast gościem będzie także przedstawiciel branży turystycznej, Piotr Firfas. Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór.
Podcast Włącz się, my zapraszamy także Was do włączenia się do rozmowy. Można w komentarzach, można także zatelefonować na przykład.
Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669-481818 i włącz się do rozmowy.
A dzisiejszy program podzieliliśmy sobie na części dwie. W pierwszej części powiemy sobie, nasi goście właściwie powiedzą o tym, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o sprawy pandemiczne z ich strony. No a w drugiej części to w dużej mierze będzie o tym, co dalej. No i właśnie, ruch turystyczny, kiedy to było, kiedy ruch turystyczny zamarł niemalże z dnia na dzień?
Ja, słuchajcie, pamiętam datę 15 marca, ponieważ wtedy, nawet chyba wcześniej, bo 15 marca miałam wracać z Maroka z grupą, ale chyba 13 marca, tak, była ta informacja, że granice są zamknięte. Znaczy będą, tak, od 15 marca granice zamknięte i dla mnie to jest po prostu taka kluczowa data, kiedy no coś się zaczęło dziać z turystyką, tak?
No, to podobnie u mnie wyglądało, dlatego że właśnie 13 dowiedzieliśmy się o tym, że od następnego dnia w zasadzie nie będziemy mogli prowadzić naszego biura, nie będziemy mogli spotykać się osobiście z klientami i zupełnie przeszliśmy do pracy online. No i ten home office stał się takim naczelnym hasłem właśnie od tego momentu, 14 marca.
No dobrze, ale powiedzcie mi tak, bo to jest spojrzenie z waszej perspektywy, a gdybyśmy mieli na to spojrzeć oczami trochę klientów biur podróży, spodziewam się, że były naprawdę dość duże zaniepokojenie, prawda, czy telefony, co takiego z naszymi wakacjami, co takiego z naszymi najbliższymi wyjazdami, chociażby na wiosenne weekendy.
Justyna?
Dobra, ja mogę powiedzieć. To znaczy, ja powiem tak, ja prowadzę bardzo małe biuro podróży, tak? Butikowe biuro podróży. Moje biuro podróży, albo ja osobiście robię około 25 wyjazdów rocznie. Mam bardzo zaufanych klientów, więc też będę opowiadać o takiej mojej turystyce i moim biurze podróży i moich naprawdę super klientach, którzy oczywiście zaczęli się pytać tylko z takim naprawdę zaufaniem do mojej osoby. I my polecieliśmy do Maroka, tak, kiedy już wiedzieliśmy, że przecież koronawirus jest, ale nie przypuszczaliśmy, że to wszystko tak będzie się działo, jak się działo. Tak? Tak się zdarzy, że pozamykają granice i będą problemy, że w ogóle turystyka tak naprawdę przestanie działać na kilka miesięcy. No i co? No i klienci po prostu czekali. Przyznam się, że sporo klientów czekało na moje takie informacje do nich. No oczywiście ja też adekwatnie do sytuacji reagowałam, ale też muszę przyznać, że myślę, że większość z nas, czyli właściciel biur turystycznych, organizatorów, w ogóle takiego scenariusza sobie nie by nawet gdzieś tam, no nie wiem, nie wymyśliło. Więc sytuacja jest taka, że było oczywiście zaniepokojenie na początku co z wakacjami, a później jak już wszyscy wiedzieli, że turystyka stoi i nie wiadomo kiedy ruszy, no to oczywiście było zaniepokojenie co z naszymi pieniędzmi. Także u mnie w biurze to wyglądało, że co jakiś czas pojawiały się telefony, co jakiś czas pojawiały się maile, ale muszę przyznać, że tutaj naprawdę jestem wdzięczna większości moich klientów, że nie było to nic takiego agresywnego, tylko po prostu zapytanie, co będziemy robić dalej, no i jak to będzie wszystko wyglądało.
Justyna, to w twoim przypadku tam jeszcze pojawiła się taka dosyć długa odyseja do domu, prawda?
A, to było tak, to było w sensie, tak, w Maroku. Przyznam się szczerze, że musiałam zawalczyć o naszą grupę, bo no mówię, my byliśmy przekonani tak naprawdę, pomimo tego, że było ogłoszenie, tak, 13 marca, że granica zostaje zamknięta 14 marca o godzinie 24. My byliśmy przekonani, że 15 marca naszym samolotem, który tanią linią lotniczą, tak, wrócimy z Maroka do Polski, dlatego że no, to było najbardziej logiczne rozwiązanie, no bo po co mają zostawić 180 plus w środę następny samolot 180 osób, po co mają zostawić ludzi w Maroku. No ale nasze nadzieje niestety legły w gruzach 14 marca około. Ja to pamiętam, po prostu to wszystko to było tyle emocji. 14 marca właśnie około godziny 17, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz przewoźnik odwołuje nie z jego tak naprawdę winy, tylko z decyzji tutaj odgórnych, odwołuje lot, no i niestety zaczęła się batalia o powrót do domu. Także o godzinie...
Na szczęście wszystko się dobrze skończyło.
Nie, to się super skończyło. Tak, to już jest tylko taka przygoda.
Chciałem zapytać, czy wówczas, kiedy już granice zostały zamknięte, kiedy tobie się udało wrócić do domu razem z grupą, czy wtedy mieliście w głowach takie realne obawy, że to wszystko się zatrzyma nie na tydzień, nie na dwa, tylko na paręnaście tygodni, nawet na miesiące?
Przyznam się szczerze osobiście, że ja w życiu bym nie przypuszczała, że tak będzie wyglądało. Tak? Ja tak naprawdę odwoływałam wyjazdy nie z wyprzedzeniem tam powiedzmy, nie wiem, dwumiesięcznym, czy te wyjazdy, które tam miały się za 2-3 miesiące odbyć, tylko te, które się miały za miesiąc odbywać. I byłam przekonana, że to wszystko się jakoś uspokoi i że będziemy mogli realizować. Ja w marcu byłam przekonana, że my polecimy w maju na wyjazdy. W czerwcu polecimy na wyjazdy? Jeszcze na, tak naprawdę, nie wiem, z 3 tygodnie temu pomyślałam, tak samo moi klienci, którzy czekali, tak, bo już odwołaliśmy wyjazdy, że w lipcu polecimy na wyjazdy, także wtedy w życiu absolutnie nie przypuszczałabym, że turystyka stanie i że będzie taki scenariusz, jaki mamy obecnie.
Mm-hmm. No właśnie, Piotrze, a powiedz z twojej perspektywy, w internecie bardzo szybko spotkaliśmy się z akcją Nie odwołuj, zmień termin. To oczywiście miała być próba trochę zapobieżenia temu kataklizmowi gospodarczemu w branży turystycznej. Powiedz, czy klienci biur podróży, czy klienci twojego biura podróży zareagowali właśnie w ten sposób, że zwyczajnie odroczyli swoje wakacje, natomiast nie odwołali ich całkowicie?
Tak, w biurze podróży Itaka no, staraliśmy się właśnie oferować klientom możliwość przełożenia wyjazdu jak najszybciej, to znaczy klienci, którzy byli już zaniepokojeni w lutym, w marcu, zgłaszali się do nas, byli też w ten sposób informowani, że będą mieli możliwość przeniesienia, że mogą po prostu zmienić termin, bo wiadomo, że zakładaliśmy jakiś okres jeszcze przed sezonem, że ta pandemia no, będzie ograniczała naszą działalność, ale na pewno tutaj się muszę zgodzić z Justyną, nie przewidywał nikt w najgorszych koszmarach tego, że to ograniczenie potrwa aż tak długo. Zakładaliśmy, że rzeczywiście z początkiem maja, z weekendem majowym będzie istniała już możliwość organizowania wylotów. No i w momencie, kiedy został zatrzymany międzynarodowy ruch lotniczy, kiedy wiadomo już było, że nie będą wylatywać samoloty, to wtedy tworzyliśmy, czy też oferowaliśmy produkty stworzone przez naszego tour operatora, które polegały na przełożeniu właśnie wyjazdu na terminy znacznie późniejsze lub oferowaliśmy voucher, no a ostatecznością było odwołanie wyjazdów. I trzeba przyznać, że rzeczywiście klienci, którzy wiedzieli, że ta sytuacja nie jest zawiniona przez organizatora, że no, wszyscy jesteśmy w pewnym sensie ofiarą takiej sytuacji, która jest poza naszym wpływem. Przyjmowali te rozwiązania, przekładali wyjazdy, licząc na to, że tego lata jeszcze będą mogli z wyjazdów skorzystać. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście to funkcjonuje do tej pory, to znaczy klienci są spragnieni wakacji, zresztą w internecie już właśnie funkcjonuje akcja z hashtagiem hashtagiem przełóż potrzebuje wakacji i dużo klientów pyta się o pierwszą możliwość wylotu. Przyznam szczerze, że jak gdzieś tam ta pandemia się rozwijała, to te pierwsze pytania o wakacje, myślałem, że to taka delikatna prowokacja, ale później już widać było, że coraz więcej osób rzeczywiście poważnie myśli o tym, że jak tylko otworzą się granice, jak tylko pojawi się ta możliwość, to są skłonni przyjąć na siebie w pewnym sensie to ryzyko, że w miejsce, do którego się wybiorą, pojawi się przypadek koronawirusa i chcą jak najbardziej tego lata jeszcze skorzystać z wakacji.
To jeszcze, Justyna, zapytam może ciebie, ponieważ tak jak powiedziałaś, twoje biuro podróży jest takim biurem butikowym, bardzo wyspecjalizowanym. Powiedz, czy może twoi klienci raczej zaczęli koncentrować się na tych kierunkach takich bliskich, bezpiecznych, czy zrezygnowali właśnie z tak egzotycznych wypraw, jak chociażby te do Maroka, czy może do dalszych zakątków świata?
To znaczy, ja tutaj od razu powiem, że my generalnie latamy po Europie, tak? Maroko, ewentualnie jest Sankt Petersburg też miał być, czy Gruzja, tak? To są trzy poza Europę miejsca. Znaczy, powiem tak, u mnie jest taka sytuacja, że sporo klientów przełożyło, tak, na przyszły rok i czeka, bo to już tak naprawdę jest przyszły rok, tak? To nie są nawet wakacje w tym roku, dlatego że ja, tak jak już wspominałam, jako takie malutkie biuro podróży, na przykład mam jeden tylko wyjazd do Sankt Petersburga, czy tam powiedzmy dwa wyjazdy do Maroka w ciągu roku, więc jeżeli ktoś chce ze mną jechać do Sankt Petersburga, to przekłada to na przyszły rok. Ale przyznam się też, że mnóstwo klientów jednak z obawy, ja myślę, że to jest tak naprawdę obawa, znaczy tak z tego, co gdzieś tam słyszałam, że bardziej tutaj była obawa tego, że biuro może zbankrutować, tak? I obawiali się po prostu ludzie, że stracą pieniądze. I tak naprawdę te osoby, które... Bo ja też rozmawiam, tak? Mam ten komfort, że jednak jak klienci dzwonią, no to jest ich niewielu, więc można tam dłużej porozmawiać. To właśnie sytuacja była taka, że jak ktoś na przykład decydował się faktycznie, że rezygnuje, to po rozmowie wychodziło na to, że rezygnuje, bo się boi, tak? Że po prostu mogę być niewypłacalna, tak? Jako biuro turystyczne, bo też gdzieś się tam w mediach zaczęła pojawiać informacja, że, no, że biura mogą mieć problemy, tak, generalnie. Więc przyznam się szczerze, że u mnie to jest tak, że część klientów przekłada, a część klientów zrezygnowała, i też jest taka właśnie sytuacja, że zrezygnowali, ale mówią w ten sposób, że jak się sytuacja zmieni, no to wtedy w następnym roku bardzo chętnie, czy tam pod koniec roku, tak, skorzystają. I nawet ostatnio miałam taką rozmowę, że właśnie chciała klientka zrezygnować i mówi, że ale ona by chciała jako pierwsza się dowiedzieć, tak, że jak w przyszłym roku wszystko będzie dobrze, to ona chce mieć takie prawo do tego, żeby się jako pierwsza zapisać na wyjazd, więc będą gdzieś tam obserwować mnie, nie? Więc przyznam się, że to jest takie, ja myślę, że pół na pół w moim biurze.
W pewnym sensie jest to budujące, tak, że wielu klientów, zarówno małych biur podróży, jak i tych większych, no wykazało się zrozumieniem, ale jeszcze Justyna chciałem zapytać, bo w przypadku, gdy biura podróży stają się niewypłacalne, to wyprowadź mnie z błędu oczywiście, bo ja generalnie nie znam tego tematu aż tak dobrze jak wy. Natomiast czy w takim przypadku też Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku takich małych biur działa?
Tak, bo to jest właśnie, dlatego mi się wydaje, że tutaj powinna być informacja dla klientów większa, tak? Nie tylko od nas, ale też no, medialna, że przecież po pierwsze, każdy klient płaci, to znaczy w sensie płaci, no, w ofercie naszej, tak? Jest, my płacimy za każdego klienta na właśnie fundusz gwarancyjny, ale poza tym my też, ja mówię o legalnie działających biurach podróży i to zachęcam do tego, żeby sprawdzać, tak? Które biura są legalnie działające, ale mówię o legalnie działających biurach podróży, no to my też mamy gwarancje turystyczne i sytuacja jest taka, że nawet w przypadku takiego małego biura, tak, to nie ma znaczenia, czy to jest bardzo duże biuro, czy to jest małe biuro, jeżeli ja prowadzę legalnie, czyli właśnie tak jak powtarzam, mam gwarancję turystyczną, a ja taką gwarancję mam, plus jeszcze ten fundusz, czyli klienci tak naprawdę no, nie mają się czego obawiać, bo no, jedyne tylko to, że no, trzeba będzie więcej wykonać oczywiście ruchów, tak, żeby te pieniądze zdobyć, znaczy odzyskać. I tak samo też tam była informacja, informacja, znaczy jest informacja, że te vouchery, tak, które my mieliśmy dawać, czy mamy dawać klientom właśnie na przyszłe wyjazdy, one też są objęte gwarancją, więc tak naprawdę klienci nie powinni się martwić tym, że stracą te pieniądze. Tylko mówię, no wydaje mi się, że jest za mało tych takich właśnie informacji stricte, co się dzieje z pieniędzmi, bo też jeszcze tylko tak szybko powiem, czasami się wydaje klientom, że my te pieniądze albo, że tak powiem, no co robimy z pieniędzmi, tak? Dlaczego na przykład nie chcemy oddać, tak? Dlaczego trzymamy się tych 194 dni? No bo też muszą pamiętać osoby, które się zapisują na nasze wyjazdy, że na przykład my te pieniądze lokujemy u naszych kontrahentów na zaliczkach, tak? Zaliczkujemy. I też trzeba pamiętać o tym, że nie każdy kontrahent chce zwrócić pieniądze, tak? Też nam daje vouchery. I sytuacja jest taka, że bardzo często właśnie te pieniądze, które tam zaliczkowali klienci, są przekazywane na zaliczki do różnych tam obiektów, tak? Czy na różne atrakcje. I teraz problem jest też taki, że my też taki proces mamy odzyskania, bo na przykład w Polsce, jak ja tam zrezygnowałam z wyjazdów, to też czekam 194 dni, aż hotel mi zwróci pieniądze, tak? Więc to też są takie informacje, które moim zdaniem powinni klienci dostawać, żeby wiedzieć, że my działamy w dobrej wierze, tak, jako organizatorzy.
Zgadzam się z Tobą w 100%. Ja myślę, że te informacje tak naprawdę wprowadziłyby dodatkowy spokój, prawda, wśród klientów, tak. I oni pewnie byliby skłonni do podejmowania decyzji o wyjazdach może dużo, dużo chętniej, ale to pewnie akcja informacyjna byłaby potrzebna.
I to myślę, jeżeli mogę uzupełnić, to jest ta praca, którą codziennie tak naprawdę wykonujemy z klientami, ponieważ właśnie chcemy ich doinformowywać o tym, że ich pieniądze są bezpieczne, że dbamy o bezpieczeństwo klientów przy organizacji wyjazdów. Tutaj muszę uzupełnić, bo wiadomo, Justyna mówi o tym, że jest małym biurem, że organizuje tak na dobrą sprawę na przyszły rok i to pokazuje skalę problemu, ponieważ turystyka to jest planowanie z bardzo dużym wyprzedzeniem. My w tym momencie jako przedstawiciel biura podróży Itaka mamy już w ofercie od 3 lipca wyloty w tym roku, ale oczywiście to jest próba. Wiadomo, że byliśmy przygotowani na bardzo dobry sezon, ponieważ od kilku lat rynek turystyczny w Polsce, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bardzo mocno rósł i byliśmy na bardzo dużą ilość klientów przygotowani, tak samo jeżeli chodzi o miejsca w hotelach. W tej chwili chcemy tym klientom, którzy decydują się na wyjazd, również zaoferować wakacje i w tym momencie od 3 lipca, to co już wcześniej wspomniałem, w ramach tej akcji prowadzonej Potrzebuję Wakacji, oferujemy już wyjazdy i muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach jest też bardzo duże już zainteresowanie wyjazdami, ale cały czas mamy tę świadomość, że no, gro klientów mimo wszystko z tych czasów skorzysta później. Także tutaj trzeba to mieć na uwadze, że ten okres wyprzedzenia w planowaniu w turystyce, zwłaszcza przy takiej skali, jak to wygląda w biurze podróży Itaka, no wymaga tego, żeby wszystko odbywało się z dużym wyprzedzeniem. I jeszcze, Jarku, bo pytałeś się o kierunki również spoza Europy. Pamiętajmy, że od, zdaje się, 14 czerwca została przywrócona strefa Schengen. To się zbiegło tak naprawdę z 35-leciem tej strefy, która nagle przez okres pandemii taka nie stała się wcale oczywista, taka bezpieczna, bo przecież znamy tutaj dobrze z naszego regionu problem tego, że nie mogliśmy przekroczyć na przykład granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, też jeszcze nawet z ograniczeniami dla wybranych grup, tak jak to gdzieś tam informacje krążą. Mieliśmy praktycznie wyłączoną możliwość przekraczania granicy, z małym wyjątkiem, że od 4 maja pracownicy transgraniczni walczyli sobie prawo do tego, żeby tę granicę przekraczać. W tej chwili mówimy tak naprawdę o możliwości realizowania wyjazdów w strefie Schengen, czyli mamy tutaj 26 krajów, z tego są to 22 kraje stricte należące do Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych z Unią Europejską. Co z dalszymi kierunkami, tak naprawdę brakuje w tej chwili jeszcze takiej światowej koordynacji, jeżeli chodzi o kierunki. Tutaj problem nasz jako organizatorów czy też pośredników, którzy oferują w czasy, jest to, że ciężko jest nam wciąż podać jakieś wiążące informacje co do tego, który kierunek będzie kiedy dostępny.
A jeszcze chciałem, Piotrze, dopytać, bo powiedziałeś, że od 3 lipca wasze biuro podróży już wznawia loty, a czy to jest też tak, że wielu z tych klientów, którzy wtedy polecą, to już są ci, którzy przełożyli swoje wyjazdy?
Tak może być i mogą to być również klienci, którzy mieli pierwotnie zaplanowany ten termin. Natomiast trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ następuje też taka w pozytywnym sensie konsolidacja branży turystycznej, bo współpracują ze sobą biura podróży. Teraz słyszę siebie podwójnie, mam nadzieję, że to tylko chwilowy efekt. Jest to współpraca biur podróży również w zakresie na przykład wypełniania samolotów, bo znamy z doniesień medialnych informacje, że na przykład samoloty będą wypełniane tylko w połowie. No, cały czas czekaliśmy na sygnał odnośnie tego, że tak nie będzie, ponieważ samoloty, jak się okazuje, według badań mają na tyle dobrą filtrację, mają zakładane specjalne filtry HEPA po to właśnie, żeby zabezpieczyć no właśnie tą filtrację powietrza i żeby jak najmniejsze było zagrożenie przeniesienia bakterii, wirusów. Tak samo dodatkowo są czyszczone środki transportu, czyli i samoloty, i autokary po to, żeby właśnie to podróżowanie znowu umożliwić.
Myślę, że doszliśmy do końca pierwszej części. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak branża turystyczna przetrwała te pierwsze dni, pierwsze miesiące związane z epidemią koronawirusa, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali w tej chwili o tym, co będzie dalej. Jednocześnie witam serdecznie wszystkich naszych nowych słuchaczy i przypominam, że swoje pytania, swoje spostrzeżenia, komentarze możecie zapisywać pod relacją, pod transmisją z naszego podcastu. I zacznijmy drugą część. Więc co dalej? Słuchajcie, rząd dość szybko uruchomił 4 tarcze antykryzysowe, 1., 2., 3., 4. Powiedzcie, jakie są widoki na przyszłość branży? Czy rzeczywiście są to takie działania, które umożliwiły w miarę suchą stopą przejść przez ten kryzys? Jak oceniacie to ze swojej perspektywy?
Ja mogę powiedzieć.
Justyno?
Tak. Dobra, ja z perspektywy mojego biura. Powiem tak. Sytuacja jest taka, że jeżeli mówimy o liczbach może nie konkretnych, ale liczbach strat mojego biura, to jest strata około rzędu tam 100 tysięcy złotych, tak? Ponieważ ja od listopada zeszłego roku nie pracuję, to znaczy w sensie nie pracuję, nie dostaję wynagrodzenia za swoją pracę, tak? Bo to nie chodzi o to, że nie pracuję, tylko chodzi o to, że w związku z tym, że muszę zwracać wszystkie pieniądze za wyjazdy, które się nie odbyły, no to tak naprawdę nie mam wynagrodzenia, tak? Przyznam się szczerze, że tarcze, które są, no co moje biuro dostało, co ja dostałam? Prawdopodobnie zwolnienie z ZUS-u, prawdopodobnie też, no tarcza też była taka i jest też obowiązująca teraz, że 194 dni mamy na zwrot pieniędzy i to tak około września musimy zacząć tam gdzieś tak marzec, te wyjazdy, które zostały odwołane w marcu, kwietniu, no to wrzesień, październik, listopad trzeba zwrócić te pieniądze klientom, czyli te 194 dni, plus jeszcze subwencje, tak? Tylko że no w moim przypadku ja dostałam subwencję, tylko bardzo malutką, dlatego że ja mam zatrudnionego pracownika na bardzo małą część etatu. No i mikropożyczkę. I to jest tak naprawdę wszystko, czyli zliczyć, jeżeli chcecie tak też usłyszeć, jakie to są konkretne kwoty, czyli to jest kwota około 18 tysięcy złotych, które ja dostałam, tak? Na dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, strata moja to jest około 100-120 tysięcy złotych, więc można sobie przeliczyć, jak to generalnie wygląda i czy to się uratuje, czy tą tarczą się uratowało moje biuro? No nie. Przyznam się szczerze, że czekamy, tak? Bo teraz branża zaczęła ostatnio dosyć mocno działać i były protesty i zobaczymy, być może zostaną uruchomione jakieś nowe rzeczy, więc być może coś się nowego pojawi, natomiast nie wiem, czy chcecie też usłyszeć, jak ja sobie radzę.
Właśnie o tym oczywiście chcielibyśmy dopytać, bo ty postanowiłaś, że tak powiem, bardzo aktywnie, można powiedzieć, antycypować, tak, bieg wydarzeń i postanowiłaś spróbować czegoś zupełnie innego. I to też jest ciekawe, jak wielu z was, przedstawicieli właśnie takich małych biur podróży, zaczęło organizować coś na zupełnie innej niwie.
To znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o turystykę, bo wiem, że ty Paweł mówisz o tej drugiej rzeczy i zaraz o niej powiem oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o turystykę, to ja wam powiem, co ja robię, bo ja nie uważam siebie jeszcze, znaczy nie jestem jeszcze na straconej pozycji, tak? Być może nie odrobię tej straty, która jest, bo raczej to chyba nie jest nierealne, no ale ja na przykład... Zawsze organizowałam niszowe wyjazdy i te wyjazdy dalej są organizowane, czyli za chwilę wyjeżdżam w tym tygodniu, tak, jutro wyjeżdżam na weekend tutaj niedaleko nas w Ustroniu, gdzie będą masaże, gdzie będziemy mieli, to jest takie kameralne, tak, to nie jest w żadnym tam dużym hotelu i będzie masaże, dobre jedzenie, warsztaty kulinarne, plus jeszcze różne zajęcia, tak, takie relaksacyjne, żeby się trochę zrelaksować, no i są na to osoby chętne. Organizuję również wyjazdy rodzinne podczas wakacji. Powiem wam szczerze, że tutaj jestem trochę zdziwiona, że, bo ja sama chętnie bym skorzystała z takiej oferty, bo ja ciągle organizuję wyjazdy rodzinne, tak, a ja też mam córeczkę 3,5-letnią, skorzystałam z takiej oferty, ale takiego wyjazdu rodzinnego, jak ja organizuję, nie ma. Więc mam na przykład dwa terminy zarezerwowane i mam osoby, które czekają na liście rezerwowej, tak? I otworzyliśmy trzeci termin w Lubuskie, słuchajcie, i trzymajcie kciuki, żeby to się nam sprzedało, bo ja chcę też promować Lubuskie, niedaleko Zielonej Góry, mojego rodzinnego miejsca i już zaczynają być chętni, więc słuchajcie, to są no, trzy wyjazdy, które będą. Później jest Łódź z kolei fotograficzna. Robimy też właśnie Łódź fotograficzną, więc ja myślę, że i jeszcze słuchajcie, zrobiłam jedną rzecz, bo z tego też jestem zadowolona. Z mojej potrzeby powstało coś takiego, żeby wyjechać do Krakowa i zrobić takie rodzinne zwiedzanie, tak? No i się udało, słuchajcie. Dwa dni ogłoszenia, zero tak naprawdę wydanych pieniędzy na reklamę i też było nadmiar chętnych, więc ja musiałam odmawiać, bo stwierdziłam, że no wiecie, też nie będę robić, no, to nawet nie było 150 osób, tylko to było 18 osób, nasza grupa liczyła, ale ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie chcieliśmy zrobić większej grupy. Więc ja sobie, aha, słuchajcie, mam cały czas, tak, Katalonia też, której w ogóle nie reklamuję, bo ona jest sprzedana, a jest też zupełnie inaczej robiona i jest taka niszowa. Jedziemy też do Szkocji, tak, mam nadzieję, że to się wszystko da, bo to jest wrzesień, październik. No i powiem wam, że jest parę wyjazdów, które ja uważam, że jeżeli tylko sytuacja będzie taka dobra, w sensie, że właśnie nie będzie kwarantanny, tak, czy nie trzeba będzie tego robić testów, to ja myślę, że jeszcze z 4-5 wyjazdów gdzieś tam wrzesień, październik, listopad zostaną zrealizowane przez moje biuro i naprawdę są chętni na te wyjazdy. No a druga rzecz, i to chyba, słuchajcie, zrobię taki, no, taki początek tego, bo ona już zaczęła działać, tak, to jest... Zrobiłam coś, o czym, słuchajcie, marzyłam bardzo długo, ale to chyba właśnie jest ten czas, żeby zacząć trochę nową działalność, ale też turystyczną, bo ja stwierdziłam, w czym ja jestem bardzo dobra. Organizowanie podróży, absolutnie, jestem podróżniczką z zamiłowania, w gotowaniu jestem świetna, no i też w sprzedaży swoich usług, tak, dlatego, że ja teoretycznie wszystko własnymi rękami robię, co jest w moim biurze turystycznym w 80%. No i założyłam nową działalność, to jest marketing usług turystycznych. I słuchajcie, co jest zadziwiające, że tak naprawdę oficjalnie, to teraz mówię oficjalnie, to jest tak o dzisiaj, 25 czerwca, to jest oficjalne powiedzmy otwarcie, ale jeszcze dopracowałam stronę, dzisiaj skończyłam tak naprawdę tą stronę robić. I wiecie, że ja mam klientkę, która będzie w Polsce, ale to jest niesamowite, że zanim w ogóle ta firma zaistniała, już jest wspaniała, fantastyczna osoba, która chce otworzyć no, niezwykłe miejsce w Polsce. Uważam, że to będzie chyba jedyne takie miejsce w Polsce, taki resort, który będzie zajmował się morsowaniem, redukcją stresu, mindfulnessem, czyli to, co jest tak naprawdę teraz bardzo potrzebne, tak? No i pracujemy. I słuchajcie, rozwijam markę turystyczną tak naprawdę od podstaw, tak? Czyli mam już klientkę i jestem, słuchajcie, bardzo nakręcona, bo jak tylko będę miała chwilę czasu, mam nadzieję, że to będzie w przyszłym tygodniu, to ja bym chciała pokazywać osobom w turystyce, że jest dużo możliwości. Oczywiście biura masowe, tak jak tutaj jest Piotr, może powiedzieć, że kurczę, no ale przecież potrzebujemy naprawdę bardzo dużo klientów, ale ja uważam, że wiem, że potrzebujemy dużo klientów, ale przyznam się, że też widzę, że niektórzy no tak nie robią w tej branży nic, tak? W sensie, że tak czekają. A mówię, a ja tak trochę zrobiłam też właśnie pod tą moją firmę, na przykład ten eksperyment z przewodnikiem w Krakowie, tak, gdzie no, zorganizowałam wyjazd, wyjście rodzinne, spacer rodzinny i okazało się, że są chętni, więc no przewodnicy, działajcie. Tutaj też rozmawialiśmy w kuluarach, że też firmy, słuchajcie, to ja już też słyszałam kilka razy, że firmy chcą organizować w Polsce wyjazdy, szukają ciekawych propozycji. No więc organizujmy te wyjazdy w Polsce, róbmy niszowe wyjazdy, bo mówię, moi klienci, tak, bo ja mówię o swoich klientach, którzy są przyzwyczajeni do właśnie innych rzeczy, no oni nie pojadą ze mną na 2 tygodnie czy na tydzień nad morze, tak, ale oni pojadą ze mną na 4 dni czy tam na ileś dni na warsztaty fotograficzne do Łodzi, więc ja uważam, że jest dosyć dużo możliwości i też nawet jak ich nie ma na dzień dzisiejszy, no to przygotujmy się do tego, żebyśmy zaskoczyli tych naszych klientów, tak, i że we wrześniu, w październiku, czy tam nawet na przyszły rok, żebyśmy naprawdę pokazali super oferty i żeby klienci z tego korzystali. Więc ja, słuchajcie, chcę właśnie tą drugą swoją firmą, czyli marketingiem usług turystycznych, promować firmy turystyczne, bo uważam, że no, mamy naprawdę dużo mocy, są wspaniali ludzie, no i trzeba wyjść z tą ofertą, bo często też ludzie tak trochę się boją wychodzić z tymi ofertami, tak? Trochę podszlifować, trochę dopracować, trochę znaleźć, wiecie, taką niszę, czy znaleźć właśnie dojście do swojego klienta lepsze, no i działać. No i tym się będę zajmować, tym się zajmuję już teraz na dzień dzisiejszy, bo odbyłam już rozmowę, jesteśmy już po pierwszej, że tak powiem, po pierwszej rozmowie z moją nową klientką.
Justyna, bardzo dziękujemy. To jest masa pozytywnych, bardzo dobrych informacji, które pokazują, że małe jest piękne i małe radzi sobie świetnie także w sytuacjach kryzysowych. Ale Piotrze, wobec tego pytanie do ciebie, bo ty z kolei reprezentujesz duże, uznane biuro podróży, które robi wydarzenia turystyczne naprawdę na dużą skalę dla tysięcy klientów. Powiedz z kolei, jakie wy w tej chwili działania zaradcze podjęliście i czy wy być może zmieniliście coś w waszym podejściu czy w waszej ofercie do klientów właśnie w związku z tą sytuacją, którą jeszcze mamy?
To ja też się dołączę najpierw do Justyny, ponieważ ja też mam serce bijące turystyką i to jest tak, że sam jestem przewodnikiem, pilotem i uwielbiam nasz region, ale biuro, które reprezentuję, oczywiście też pomyślało o tym, żeby promować kierunki w Polsce i też wprowadziło ofertę w Polsce. Natomiast nie ma co ukrywać, że większość tej oferty i od lat już to się przyjęło, od 31 lat działalności biura podróży Itaka, że Itaka specjalizuje się w wyjazdach pobytowych i wycieczkach objazdowych za granicą właśnie, więc tutaj w tym zakresie myślę, że pozostanie Itaka liderem, bo jest na rynku polskim od wielu lat liderem, jako polskie biuro z polskim kapitałem oferuje właśnie wyjazdy zagraniczne, a te wyjazdy polskie rzeczywiście są teraz uzupełnieniem oferty. To taka tylko informacja. Natomiast ja bardzo dokładnie też obserwuję właśnie nasz tutaj lokalny, euroregionalny rynek i patrzę na województwo lubuskie, na powiaty, które bezpośrednio graniczą od strony niemieckiej z Polską, z województwem lubuskim. I oczywiście od momentu, gdy można korzystać z atrakcji turystycznych, to widać, że tych ofert się pojawia bardzo dużo i biura rzeczywiście lokalne zaczynają też kłaść większy nacisk na to, co jest bliżej, tak żeby móc zaoferować turystom oferty jedno-kilkudniowe, bez konieczności wyjeżdżania, opuszczania miejsca zamieszkania. I tak na przykład widzę, że bardzo aktywne są w tej chwili na terenie lubuskiego właśnie winnice, to co jest w ogóle tym, co nas charakteryzuje z Korei. Z kolei w powiecie Szprewanysa, czyli tym, który graniczy z powiatem krośnieńskim po stronie niemieckiej. W Szprewaldzie na przykład mamy znowu też wzrost zainteresowania ofertami, więc tutaj w regionie pojawia się dużo takich ofert i inicjatyw. Widziałem też, że niektóre biura podróży właśnie organizują takie wyjazdy, intensywnie promują właśnie na Facebooku wyjazdy do winnic. Zwiększyła się ilość w ogóle miejsc noclegowych, ale one są nieco rozproszone. To, czego na pewno w Polsce brakuje, to jeszcze baza noclegowa, która nie jest tak rozbudowana jak za granicą. Myślę, że te potrzeby, które na rynku polskim jesteśmy w stanie zapewnić czy zabezpieczyć ilość noclegów, jeszcze nie dorastają do tego, jaki jest popyt na rynku, bo na rynku jednak jest zainteresowanie naprawdę ogromne tym, żeby wyjeżdżać do hoteli dużych, dobrze zorganizowanych, z animacjami, z całym programem, więc tutaj na pewno te oferty wzajemnie się uzupełniają i myślę, że to, co jest najistotniejsze, taka kwestia, którą bym chciał przekazać, że generalnie zaszczepienie takiego zainteresowania turystyką, zwiedzaniem i wszelkiego rodzaju formami turystyki, bo przecież to może być turystyka związana również z kulturą, która była teraz w ostatnim okresie tak mocno uśpiona i nadal jest, bo dopiero teraz wracamy do jakichkolwiek wydarzeń, na przykład w ramach Lata Mózg Wszelakich i tak dalej w Zielonej Górze. Myślę, że trzeba po prostu rozwijać w ludziach zainteresowanie tym, co jest nieznane, co jest blisko i daleko, po to, żeby chcieli zwiedzać, żeby uczyli się tego, co jest inne i to jest jakby idea, która nam wszystkim chyba przyświeca.
No a właśnie. I teraz tak, czy jest blisko, czy daleko, ale chyba możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że pandemia wpłynęła na ceny takich wycieczek, że są po prostu niższe.
Ciężko mi jest powiedzieć, bo pewnie będą prowadzone osobne zupełnie zestawienia. Znowu słyszę siebie podwójnie, ale to postaram się jakoś zniwelować. I na pewno przyjdzie czas na takie porównania. Myślę, że różne ruchy mogą następować na rynku turystycznym, szeroko pojętym, tak jak mówię, i lokalnym, i tym globalnym, ze względu na to, że różne firmy w bardzo różnej sytuacji finansowej się znalazły. I ciężko tutaj mówić o tym, że jest jeden trend. Niektóre firmy, niektóre sieci hoteli będą mogły sobie pozwolić na to, żeby spokojnie przetrwać dłuższy okres czasu i nie będą w żaden sposób tych cen zmieniały lub będą chciały szybciej przyciągnąć klientów i faktycznie troszeczkę zredukują, żeby w tym pierwszym okresie klientów zachęcić. Także to jest bardzo indywidualne i myślę, że takiej tendencji, że ceny spadły, czy też tendencji, że ktoś próbuje teraz na siłę odrobić poniesione straty, jeszcze za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. Także tutaj nie widzę w tej chwili jakichś wielkich okazji.
To ja w tym momencie pozwolę sobie włączyć się, ponieważ słuchajcie, po rozmowach ze znajomymi i z przyjaciółmi, którzy w ostatnich 2-3 tygodniach, zaraz po tym odmrożeniu branży, wybrali się nad morze, no to zdecydowanie wszyscy potwierdzają jedno, jest zwyczajnie drożej i to znacząco drożej niż w poprzednim sezonie. No, potwierdzają też drugi fakt, że tak naprawdę te ceny, które poszły do góry, w żaden sposób nie odstraszają polskich turystów, bo pensjonaty pękały w szwach i trudno było znaleźć naprawdę miejsce.
I też tak, ja mam takie wrażenie, że tak będzie przez wakacje, bo ja poszukuję noclegów takich troszeczkę bardziej kameralnych i tak naprawdę ich nie ma. Pamiętajmy, dlaczego tak jest? No pamiętajmy, że te osoby, które wyjeżdżały za granicę, tak, i zostawiały dosyć sporo pieniędzy, powiedzmy, w biurach podróży, bo zagraniczne wyjazdy no, są droższe, są, no nie wiem, czy są droższe, czy nie, no, ale zostawiały pieniądze po prostu na zagraniczne wyjazdy, no to teraz są w Polsce, tak? Więc dla tych ludzi tak naprawdę nie ma znaczenia moim zdaniem, bo chcemy wyjechać, a skoro nie możemy wyjeżdżać za granicę, no to wyjeżdżamy w Polsce. A skoro są takie ceny, no to mamy wybór. Albo siedzimy w domu, albo korzystamy, tak? No i wydaje mi się, że większość z nas już jest tak spragnionych po prostu podróży, bo już pamiętajmy, że przez tam ostatnie lata to się bardzo zmieniło, tak? I zaczęliśmy podróżować dosyć dużo, no więc ludzie są po prostu spragnieni tych podróży. I ja nie powiem, że zapłacą oczywiście nie wiadomo jakie pieniądze, najwyższe pieniądze, no ale no mówię, wydaje mi się, że te ceny też w ostateczności, skoro nie ma innych, no to zaakceptują, tak?
A ja chciałem zapytać jeszcze a propos zmian, które czekają turystów, ale tych, którzy chcą wyjechać za granicę. Tu pytanie do Piotra właściwie, jako przedstawiciela dużego biura podróży. Czy już na przykład wiadomo, bo każdy z krajów, który się otworzył, no ma swoje jakieś regulacje. Czy już wiadomo, co jest nowego, czy czegoś może nie być, czy muszą się turyści na coś przygotować na przykład?
W tej chwili wiadomo, że troszeczkę inaczej wygląda odprawa i to jest generalnie informacja taka i z tym ciężko polemizować, że pandemia spowodowała to, że musimy się pogodzić z pewnymi zmianami, jeżeli chodzi o obsługę, o ten serwis, do którego się przyzwyczailiśmy, no bo panują pewne reguły w ramach reżimu sanitarnego i to już się zaczyna na samym lotnisku. Są dodatkowe środki bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o dezynfekcję różnego rodzaju miejsc, foteli w samolocie, pokoi. Te wszystkie wytyczne są wprowadzane i one też gdzieś tam zaczynają być spisywane, ale oczywiście czasu jest mało, więc nie wszędzie poznały. Gdzieś tam jako anegdotę słyszałem, że wprowadziła taki no powiedzmy kodeks, w jaki sposób mają być przygotowane miejsca dla turystów Tunezja, z tym, że obecnie status jest taki, że Tunezja no, na tę chwilę podjęła decyzję, że nie będzie przyjmowała w tym roku turystów. Czy ta decyzja ulegnie zmianie? Też tego nie umiemy powiedzieć, bo no, takie decyzje mają to do siebie, że są niepopularne, bo wiadomo, że Tunezja, która w dużej mierze też żyje z tego, że przyjmuje turystów, być może, że tę decyzję wycofa. Jednak jest tak, że niewiele krajów w ogóle opracowało takie wytyczne i te wytyczne znajdują się między innymi na stronie Komisji Europejskiej, to są zalecenia. Znajdują się na stronach rządowych państw, także można do nich zajrzeć. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest cały czas sytuacja dynamiczna, trzeba w danym momencie wyjazdu to sprawdzić. Zmiany następują, tak krótko mówiąc.
No dobrze, to słuchajcie, tak może zbliżając się powoli do końca, ja jeszcze zapytam o jeszcze jedną kwestię. A co myślicie o tym, czy szansą dla polskiej branży turystycznej mogą być z kolei zagraniczni turyści, którzy rok do roku przez ostatnie kilka lat zostawiali u nas coraz więcej pieniędzy, notowaliśmy coraz więcej noclegów właśnie turystów z zagranicy. Czy uważacie, czy być może obserwujecie taki trend? Czy to się utrzyma, czy to się zmieni?
A ja wam powiem taką ciekawostkę z Krakowa, że właśnie to nam powiedział, zaskakującą rzecz nam powiedział przewodnik teraz, tak jak byliśmy w Krakowie, a propos zagranicznych turystów, bo też właśnie dużo osób mówi, że nie będzie tych zagranicznych turystów i że wielka szkoda. Natomiast wyobraźcie sobie, że w 2019 roku, tak podają statystyki, do Krakowa przyjechało około 14 milionów turystów. Polskich turystów było ponad 10 milionów. Także to jest takie też zastanowienie się, bo ja też jak rozmawiam z osobami, to jest słuchajcie niesamowite, ale to jest fakt, bo ja sprawdziłam sobie te dane i okazuje się, że właśnie rozmawiałam z osobami, które zajmują się, znaczy mają noclegi, tak, w Krakowie, no i bardzo narzekają, że no nie ma zagranicznych turystów, natomiast mówię, statystyki pokazują, że ponad 10 milionów na 14 milionów turystów to byli Polacy, więc sytuacja jest taka, że może też jakoś inaczej trzeba tą ofertę skierować, ale jeżeli chodzi o twoje pytanie, to wydaje mi się, że no jak wszystko będzie, że tak powiem, dobrze i będziemy otwarci całkowicie, no to nie ma problemu, to super byłoby, gdyby ci turyści zagraniczni przyjeżdżali do nas.
No ja też jestem tego zdania, że jak długo mamy otwartą strefę Schengen, ale oczywiście też to, co znajduje się poza Unią Europejską, to są przecież też kraje istotne dla Polski turystycznie, to jest otwarcie granic, to jest możliwość zwiedzania Europy i nie tylko. I oczywiście Polska też z tego bardzo korzysta, na tym bardzo korzysta i ta liczba zwiększająca się z roku na rok turystów jest widoczna nawet w naszym mieście, tutaj w Zielonej Górze, bo nie ma co ukrywać, ukrywać, że przecież sporą grupę turystów stanowią chociażby Niemcy, bo też z racji bliskości, ale inne kraje zaczynają się interesować, bo po prostu stajemy się bardziej znani, bardziej swoi i popularni. Dlatego myślę, że w tym kierunku będzie szedł rozwój, że Polska będzie coraz bardziej odwiedzana przez turystów zagranicy.
I tego sobie chyba wszyscy życzymy. W taki oto sposób powolutku docieramy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Zanim się jeszcze jednak pożegnamy z naszymi gośćmi, to ja przypomnę, że to i poprzednie wydania podcastu znajdziecie na Facebooku CNW Media, na portalu gocast.pl oraz na Spotify. Tam zapraszamy po więcej rozmów o biznesie i nie tylko.
I tak jak wspomnieliśmy na początku dzisiejszego podcastu, to było nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, w związku z tym, że i my, i biznes także takich wakacji mocno potrzebujemy. Na kolejne wydanie podcastu Włącz się zapraszamy więc we wrześniu. To będzie zupełnie nowy sezon, podcast będzie w zupełnie nowej odsłonie, a szczegóły będziemy odsłaniać razem z Pawłem już niebawem.
Tymczasem za udział w dzisiejszym wydaniu dziękujemy Justynie Wiśniewskiej z biura podróży Lemon & Lime i życzymy powodzenia.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim, którzy słuchali.
A także Piotrowi Firfasowi, który prowadzi również punkt biura Itaka.
Dziękuję serdecznie również za zaproszenie. Bardzo miło było z wami.
Pozdrawiamy i życzymy miłych wakacji. Mimo wszystko, wszystkim dobrej nocy i biznesowych snów. Kłaniamy się. Paweł Ptaszyński.
Oraz Jarosław Nieradka. Do usłyszenia już we wrześniu.
Włącz się w każdy czwartek o 20:00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.